Takim gwarem żyły kawiarnie na Męczowa przed pandemią. Znakomity pianista Waldemar Ziemnicki często grywał światła rampy w Pałacu Małachowskich czy we własnym lokalu La Muzyka przy Wiercieńskiego. Jak w starym kinie, dziś z dala od Nałęczowa, klatka po klatce odżywają wspomnienia kuracjuszy.
Zdarzają się noce, kiedy śni mi się, że właśnie wędruję Aleją Lipową.
Reżyser radiowy Janusz Kukuła, wieloletni dyrektor Teatru Polskiego Radia.
Skręcam w prawo i idę na wzgórze Jabłuszko. Jest tam przepiękna kapliczka, którą zbudował zesłaniec po powrocie z Syberii, by podziękować Bogu za ocalenie. Wniósł tam każdy jej element, każdą belkę.
Któregoś dnia do naszej stacji Polskiego Radia Lublin zadzwonił pan Andrzej Leśniak. Powiedział, że jako były nałęczowski kuracjusz jest zauroczony tym miasteczkiem, po którym oprowadzał go przewodnik Jan Denko.
On otworzył mi oczy i pokazał, że Nałęczów to niby przeciętna miejscowość, choć uzdrowiskowa, jednak jest tam bardzo dużo różnych ciekawych miejsc do obejrzenia, obok których przechodziłem na początku, ale potem, kiedy brałem już udział w spotkaniach i wycieczkach po Nałęczowie, dopiero zauważałem rzeczy, które wydawały mi się do tej pory zupełnie oczywiste. Wtedy, kiedy przechodziłem koło tych miejsc razem z nim podczas kilku wycieczek, wtedy Nałęczów był zupełnie inny.
Jakie opowieści sprawiają, że inaczej widziane jest miasteczko? Pan Jan zaprosił mnie do swojego mieszkania. W saloniku stylowe meble, ćmielowska porcelana, obrazy, portrety.
To taki malarz rosyjski, Ostrowski, przyjeżdżał 20 parę lat temu do Nałęczowa, no i zrobił mi ten rysunek.
A pod pańskim portretem Kościuszko. Proszę.
To jest mój naczelnik. I Maryśka, czyli Konopnicka. Bo jeszcze miałem taki obraz przedstawiający Prusa, ale sprzedałem to do Muzeum Bolesława Prusa. A to jest przegląd wojsk napoleońskich na Saskim Placu w Warszawie. To jest taki malarz, historyczne malarstwo. Bo to jest koniec XIX stulecia, taka reprodukcja. To i ojciec, i syn malował, i to ojca, Jana Rosena. To jest rodzina żydowska, ale fantastyczne, historyczne obrazy malował.
To jest olej?
A to jest reprodukcja według Branta bodajże. Tak, to jest olej. To w Kazimierzu kupiłem. Mhm.
Czyli na koniu jakiś samotny jeździec, zanim drugi.
Może to Lisowczyk jest, trudno powiedzieć.
W wytwornym sekretarzyku głęboka szuflada, a w niej skarby pana Jana. Ponad 100 lat temu wydane książki i przewodniki.
Tak. To są przewodniki różnego rodzaju. Proszę panią. Wycieczki po kraju z końca wieku XIX i tu jest nie tylko Kazimierz, gubernia lubelska, ale i Nałęczów jako uzdrowisko. Także to są różnego rodzaju foldery, które wydawane były. No. Wygląd pałacu inny niż obecnie. Wycieczki po kraju. Bardzo lubię ten przewodnik, gdzie na końcu Nałęczów jest. Wydanie, proszę panią, przedwojenne, 25 rok.
Nałęczów i jego okolice, data wydania 1934 rok. Są wizytówki, hotel centralny, pensjonat, tuż przy zakładzie leczniczym, pokoje słoneczne ze wszelkimi wygodami. Sala bawialna, fortepian, kuchnia wyborna, ceny przystępne.
O, tu jest.
Pierwszorzędny pensjonat paryżanka w willi Osłoda. Kuchnia rytualna, obsługa solidna, ceny przystępne, pokoje z utrzymaniem lub bez.
Ja jestem zafascynowany historią uzdrowiska, historią Nałęczowa. Koniec wieku XIX, kiedy właścicielem folwarku Nałęczów został pan Michał Górski, bardzo wiele przyczynił się dla dobra ówczesnego Nałęczowa, to pan Górski był twórcą tej osady, bo on sprzedawał działki budowlane. Sybiracy, którzy wracali z zesłania po amnestii, kupowali, budowali sobie domostwa, czy to murowane, czy drewniane, skromniejsze, bogatsze.
Tak bardzo chciałoby się zobaczyć wszystko, dojść wszędzie. Za oknem niestety siarczysty mróz, więc wycieczka z panem Janem po Nałęczowie nie jest możliwa. Przywołam ten czas, kiedy dyrektorem uzdrowiska był lekarz dr Tomasz Kwiatkowski.
Można powiedzieć, że tak naprawdę to się tutaj wszystko zaczynało. W momencie, kiedy Małachowscy zdecydowali się zbudować swój pałac, tutaj zamieszkać. Wynikało to w dużej mierze z faktu, że tu były jednak takie warunki dla zdrowia dobre, jak to wówczas mówiono. Naturalna woda, kilka źródeł w miejscowości, specyficzny mikroklimat, obniżający ciśnienie. Dlatego zdecydowali się tutaj założyć park, zbudować ten pałac i wokół tego pałacu gospodarstwo, folwarki, była karczma stara, w której pierwsze zabiegi były, pierwsze pomieszczenia dla kuracjuszy. I to się powoli, powoli zaczynało przekształcać w miejsce uzdrowiskowe. Samo uzdrowisko przechodziło szereg bardzo różnych perturbacji. Pierwsze uzdrowisko, które zaczęło funkcjonować, można powiedzieć, że śmiercią naturalną zaczęło umierać, aż pojawili się Sybiracy, lekarze, którzy zamieszkali w Nałęczowie, postanowili założyć spółkę. Ferdynand Nowicki, który temu przewodził, wprowadził metody, które poznał wcześniej w Petersburgu i tutaj powstał zakład leczniczy, jako spółka tych lekarzy. Po pierwszym takim złapaniu oddechu i ochocie do rozwoju nastąpił krach finansowy. Uzdrowisko bardzo się zadłużyło, zaczęło podupadać. No i pojawili się wówczas dodatkowi akcjonariusze, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. To byli ludzie z banku, którzy również zamieszkali tu w okolicy. Oni dołożyli pieniędzy i uzdrowisko zaczęło się rozwijać. Był ten okres świetności uzdrowiska, druga połowa XIX wieku, gdzie najsławniejsi goście, zaczął pojawiać się Bolesław Prus, Stefan Żeromski, który mieszkał w dworze Górskich i był guwernerem córek państwa Górskich. Tutaj w tym pałacu mieszkał Bolesław Prus, który tutaj przez 28 sezonów przyjeżdżał, czyli 28 lat.
Chodziłem wokół pałacu z jednym z największych współczesnych pisarzy, z panem Wiesławem Myśliwskim, bo pan Myśliwski również uwielbia Nałęczów. Także willa, w której zatrzymywał się Bolesław Prus, jest przepiękna. Tam była, może nadal jest, restauracja, gdzie podawano znakomite jedzenie. I też wyobrażałem sobie, że siedzi obok Bolesław Prus i czyta gazetę.
Świadoma tego, że moi starsi koledzy, dziennikarze rozgłośni lubelskiej, nieraz na przestrzeni lat bywali w Nałęczowie, znalazłam w naszym archiwum nagrania, które uzupełnią wiedzę miłośników Nałęczowa o nowe wątki. co przed laty zaprzątało uwagę przechodniów, kuracjuszy i przewodników.
Na jednej ze ścian pałacu jest tablica pamiątkowa. Bolesław Prus, autor placówki, wielbiciel Nałęczowa, w tym pałacu przebywał i tworzył.
Przyjechał do Nałęczowa zmuszony. Przyjechał, żeby się leczyć po prostu, bowiem w owym czasie, mając 35 lat, zachorował na agorafobię, po polsku lęk przestrzeni. Lekarze tłumaczyli tę dolegliwość przejściami powstaniowymi. Jako 16-letni chłopiec brał udział w powstaniu styczniowym. Był dwukrotnie ranny w głowę i później na skutek tych urazów zaczął cierpieć na agorafobię. I to sprowadziło go do Nałęczowa. Jeden z lekarzy, Karol Benni, poradził mu Nałęczów. Uznawał, że Nałęczów jest dobry w ogóle na wszystko, bo takie wówczas było mniemanie, a szczególnie dla ludzi cierpiących na nerwy. I tak jak sam Prus wspomina w liście, że rok cały pieścił się wyjazdem do Zakopanego, a w 15 minut zdecydował się po namowie na Nałęczów. Tak przyjechał do Nałęczowa w 882 roku. Przebywał w Nałęczowie zawsze co najmniej kilka tygodni, a często i kilka miesięcy co roku. Natomiast jakie kuracje? Przede wszystkim w listach do żony mówi, że zarzucił palenie. To pierwsze. Poza tym brał kąpiele, bo wówczas takie w hydropatii były. Hydropatia to jest dzisiejsze wodolecznictwo, prawda? Po prostu wszystko to, co się leczy wodą. Masaże, kąpiele i pił pyszną nałęczowską wodę. Mówił, że brakuje jej tylko gazu i reklamy, bo nałęczowska woda wówczas nie była gazowana, żeby zastąpić rozliczne wody zagraniczne na stołach. Bardzo sobie cenił nałęczowską wodę. A poza tym mówił, że sam Nałęczów go leczy. Mówił, że wystarczy, żeby znalazł się w Nałęczowie, a czuje się znacznie lepiej. Bardzo to w każdym liście podkreślał, bo to wiemy z listów. I na pewno była to prawda.
Dajmy się porwać do czasów Bolesława Prusa. To on w kronikach tygodniowych napisał.
A jaka tu, kochany przyjacielu, natura? Jakie krajobrazy? Ten kręty strumyczek, ten sosnowy lasek, te gaiki grabowe, te leszczynowe gąszcze, a nade wszystko ta ziemia, ta falista ziemia pełna lubych wzniesień i tajemniczych zaklęsłości, które czy są ciemne jako rola świeżo zorana, czy płowe jako łany dojrzałego zboża, czy jako ścierń, czy jako trawka jedwabista, zawsze i zawsze są piękne.
Trzech lekarzy zainteresowało się Nałęczowem wtedy jeszcze jako bochotnicą. To jest doktor Nowicki, Lasocki, Chmielewski. No ja mieszkam teraz przy ulicy doktora Lasockiego. I ci panowie najpierw wydzierżawili, zakładając spółkę akcyjną zdrojową, a następnie wykupili ten teren parku z budynkami, jakie się w międzyczasie znalazły na tym terenie. I to był 1878 rok, spółka akcyjna. No dzisiaj ci panowie, lekarze, spoczywają na miejscowym cmentarzu. Każdy z nich w innym miejscu był na zesłaniu, gdzie się pokazali, to ciągnęli za sobą znajomych, przyjaciół po amnestii w 1877 roku. Stąd też na Nałęczowie dużo byłych powstańców osiadało, kupowało sobie działki, budowali skromne pensjonaty. Koniec XIX na XX wiek. Właśnie otworzyła pani na stronie, gdzie były podobizny tych lekarzy, o których wspomniałem, Sybiraków, Nowickiego, Lasockiego i Chmielewskiego. Gdzie jeden się zadomowił, to ciągnął drugiego. Stąd też na naszych cmentarnych nagrobkach bardzo często powtarzane są miejscowości zesłania tych ludzi. Sybirsk, Tobolsk i tak dalej. Między innymi wśród takich bardziej znanych osobistości tu jest pochowany taki malarz, rysownik właściwie, Michał Elwiro Andrioli. Niezapomniane ilustracje do starej baśni, do Pana Tadeusza. Niezwykle ciekawa postać. No i ma ciekawy pomnik w Nęczowie z jego podobizną po niedawnej renowacji. On, będąc na zesłaniu, zarabiał na życie rysowaniem. Żona gubernatora zawsze rano, jak wyjeżdżała swoją karocą na przejażdżkę, to młody Andrioli czekał na nią i mocno się kłaniał. Dlaczego się tak kłaniał? Chciał uchwycić jej twarz. Namalował jej piękny portret, który podarował tej pani. Podobno pani gubernatorowa z wrażenia kilkakrotnie mdlała i cudzono ją tam solami i wieść rozeszła się po tym mieście syberyjskim o Polaku zdolnym. No i te zamówienia na portrety dzieci i tak dalej, i tak dalej. I on bardzo ładną sumkę uzbierał tym sposobem, a po amnestii wrócił na wolność, no i kupił sobie majątek w okolicach Łomży, a w międzyczasie skontaktował się z warszawskimi wydawnictwami co do ilustracji książek, gazet, bo wtedy modne były te ilustracje. No i pan Andrioli w międzyczasie powiększył swoje konto i sprzedał ten mająteczek ziemski pod Łomżą, a kupił dwa brzegi Świdra, początki tej miejscowości, gdzie według swoich rysunków budował pensjonaty drewniane i myślał o tym, żeby stworzyć tą miejscowość letniskową dla Warszawy. On w Nęczowie to tylko przyjechał po to, żeby zaczerpnąć wiadomości odnośnie interesów. Zachorował i zmarł. A że był po rozwodzie, nie miał rodziny, to znaczy miał rodzinę po bracie. Ci bratankowie zdecydowali i pochowali go w Nęczowie.
W swoich wędrówkach trafiłem również na nałęczowski cmentarz. To jedna z najpiękniejszych nekropolii na świecie. Pochowana jest tam pani Ewa Szelburg-Zarembina. Jej ojciec miał sklep, który istnieje do tej pory. Chyba jest nawet ta sama posadzka, która była wtedy w tym sklepie. Za czasów dzieciństwa Ewy Szelburg był tam sklep kolonialny. I na cmentarzu nałęczowskim jest najpiękniejsza rzeźba nagrobna, jaką widziałem. Jest to grób młodej kobiety, na którym siedzi Archanioł Gabriel. Wyobrażałem sobie, że ma jej twarz. Tak chyba jest właśnie. Trzyma na kolanach trąbę. Tak układając sobie moje prywatne legendy, pomyślałem, że jest to Archanioł Gabriel tuż po odtrąbieniu końca świata. Bo pewnie dla tego mężczyzny, który zlecił wykonanie tej rzeźby, śmierć tej pięknej kobiety była końcem świata. Ja bardzo kocham Nałęczów jesienią. Chodziłem alejami parku, padał deszcz i wyobrażałem sobie, jak właśnie idzie tamtędy Stefan Żeromski do swojej ukochanej Oktawii, do willi Oktawia, która ciągle jest piękna, tak jak była wtedy. Jest tam ławeczka, na której siadywali Stefan i Oktawia i wyznawali sobie miłość. Na pewno robił to Stefan. Oktawia była troszkę bardziej powściągliwa.
Stefan Żeromski został zapamiętany w Nałęczowie jako nauczyciel i propagator oświaty. We wspomnieniach wychowanka Józefa Skalskiego został tak zapamiętany. opisuje Stefan Butryn.
Będąc nauczycielem we dworze, potrafił chodzić po domach, uczyć dzieci, narażając się na niebezpieczeństwo. Uczył bezpłatnie dzieci fornali we dworze u Górskiego. Niedawno zmarła pani Goliszkowa z Tarków, którą Żeromski nauczył czytać i pisać. Nigdy nie mogła się nadziękować Żeromskiemu, że ją nauczył czytać i pisać, a jej brata Michasia wysłał do Warszawy do szkoły. Istnieją dwa jakby portrety literackie Michasia Tarki. Jeden to Andrzej Radek z Syzyfowych prac, a drugi u Bolesława Prusa, chłopiec podopieczny wesołych studentów medycyny z lalki. Małżeństwo z Oktawią Rodkiewiczową zmieniło zasadniczo status Żeromskiego. Wkrótce po ślubie wyjechali do Rapperswilu, ale przecież powrócili do Nałęczowa. Nałęczów wówczas stał się już przed ich przyjazdem prawdziwym ogniskiem oświaty ludowej. Powstało Towarzystwo Światło. Powstał cykl wykładów po wsiach chłopskich i w sławetnej szopie nałęczowskiej na Pałubach.
Ponieważ wychowałam się na powieściach Żeromskiego w dużej mierze.
Profesor Maria Szyszkowska.
To dla mnie było też wydarzeniem zobaczenie szopy na Pałubach. Niestety, tam został zbudowany nowy dom na wzór tej szopy, ale tam nie ma i nie było żadnej informacji, żadnej tablicy, że to jest szopa na Pałubach, która przecież odegrała tak bardzo istotną rolę, zanim Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku. Tam się odbywały zebrania bardzo wybitnych, powszechnie znanych postaci i działaczy, w tym działaczy również PPS-u. I ta szopa na Pałubach była też miejscem wykładów Uniwersytetu Ludowego. Ta koncepcja uniwersytetów ludowych została przeniesiona przede wszystkim z Danii. W każdym, kto tam się zapisał, powodowały poszerzenie horyzontów myślowych. Były wykłady z rozmaitych dziedzin. Takie kursy trwały kilka tygodni i one powodowały, że o wiele bardziej niż obecnie byli światli ludzie, ponieważ przybliżano rozmaite punkty widzenia w owych uniwersytetach i też rozmaitych dziedzin.
Ogromne zainteresowanie słuchaczy budziły tematy dotąd zakazane. Gustaw Daniłowski mówił o historii powstań polskich oraz o wolnościach obywatelskich. Michał Sokolnicki o polskich dążeniach i walkach niepodległościowych. A Władysława Wejhertówna przedstawiła ideały emigracji polskiej. Ten odczyt wywołał ogólny zachwyt słuchaczy. O zagadnieniach spółdzielczych wygłosił odczyt Jan Witkiewicz oraz Stanisław Wojciechowski, późniejszy prezydent Rzeczpospolitej. Sporo miejsca zajmowały sprawy literackie. Zofia Żarnecka w książce o Faustynie Morzyckiej pisze tak.
W ciągu 2 lat poruszano w Nałęczowie tematy z zakresu całej ówczesnej wiedzy o szerokim świecie, państwie, społeczeństwie, człowieku, dziejach narodu polskiego, o poszczególnych pisarzach, o cudach techniki ówczesnej, od maszyn parowych balonów do telegrafu bez drutu. Wyczerpanie zagadnień było niemożliwe. Chodziło o poruszenie umysłów, o zbudzenie do myślenia samodzielnego.
Kiedy chodziłem ulicą Górskiego, usłyszałem skrzypienie furtki, kiedy pierwszy raz wchodził nią Stefan Żeromski, wówczas młodziutki chłopak, by uczyć córki jednego z budowniczych na Łęczowa. Nawet wiem, które okno było w jego pokoju w tym pięknym domu, teraz chyba już odbudowanym, ale kiedy ja przyjechałem do Nałęczowa po raz pierwszy, to dom popadał w ruinę, ale udało mi się tam wejść dzięki uprzejmości mieszkańców. Te same schody, wszystko tak jak wtedy. A za tym domem znalazłem, czy może piękniej byłoby powiedzieć, odkryłem źródło, które ja nazywałem źródłem wszystkiego.
Stefan Żeromski w jednym z dzienników pisanych w Nałęczowie zanotował:
jutro rano odjeżdżają do Warszawy nasi medycy, Józef i Tomasz. Ten ostatni zabiera Michałka. Matka chłopaka płacze, ojciec płacze. Ja sam się boję. Pcham to dziecko do tej kultury, która druzgoce, rozszarpuje duszę, unosi jak młyn diabelski w górę i ciska nagle. Zaiste, kultura współczesnego świata ma pozór rzeczy ohydnej. Wynieść chłopskie dziecko ze zdrowego powietrza, oderwać od jego uczciwej, prostej pracy, od jego bądź jak bądź zdrowia i siły i wprząc go do kieratu wyrobników myśli czy rąk, to odwaga. Ale w tym steku ohydy jest i święta idea ojczyzny, i święta idea oświaty. Cóż poczniemy, jeśli nie będziemy iść tą drogą? Jakaż jest inna? Może źle zrobiłem? Może, ścigając chimerę młodości, złamię życie człowieka? Ale w imię prawości duszy robiłem. Szczęść Ci Boże, dziecko. Ponieważ spoczęła na głowie tego malca ręka Prusa, pani R., panny Faustyny, Tomasza, panny Jadwigi, coś mi mówi, że będzie z niego dobry i rozumny człowiek.
Źródło wszystkiego. Reportaż Czesławy Borowik zrealizował Jarosław Gołofit. W audycji zostały m.in. wykorzystane archiwalne nagrania Danuty Bieniaszkiewicz, Jana Nowackiego i Marii Brzezińskiej. Fragmenty dzienników Stefana Żeromskiego interpretował Paweł Sanakiewicz.